Dzień dobry, minęła 8.30. Dziś moim i Państwa gościem w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK jest pani Aleksandra Peplau, pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zaczniemy od protestu niepełnosprawnych i ich opiekunów, który w niedzielę zakończył się po 40 dniach i po 40 dniach ci protestujący opuścili Sejm. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej przed Sejmem Iwona Hartwich z Torunia, z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, protest został zawieszony po 40 dniach, między innymi ze względu na to, jak mówiła, po decyzjach marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Straży Marszałkowskiej protestujący obawiali się o swoje życie i zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie, życie i swoich dzieci. Jak pani uważa, ten protest zakończył się sukcesem tych, którzy protestowali, czy też ich porażką?
No, z punktu widzenia protestujących on się nie zakończył sukcesem, ponieważ żądania były ściśle określone i zawsze druga strona przystępująca do takich twardych negocjacji będzie oczekiwała spełnienia w 100% swoich postulatów. Tutaj jest...
Ale takie stykowe sytuacje, takie konfrontacje, no wymagają przede wszystkim dialogu, wymagają pójścia na kompromis, cofnięcia się o krok zarówno jednej, jak i drugiej strony. I tutaj na przykład jeden z tych postulatów został spełniony. Przecież renta socjalna będzie podniesiona.
Jeden z tych postulatów został spełniony, ale z punktu widzenia osób protestujących nie jest to satysfakcjonujące. Trzeba się odnieść do całego jakby systemu wspierania ludzi z niepełnosprawnością, bo zarówno rząd ma tutaj absolutną rację, że dofinansowanie rzeczowe ma ogromne znaczenie. Przecież wiadomo, że rehabilitacja nie może przebiegać tylko w domu. Aktywizacja zawodowa to są przecież miejsca pracy. Wszystkie działania zmierzające do zintegrowania osób z dużymi niepełnosprawnościami, to znaczy osób, które są zależne od opieki i pomocy innych ludzi, one wymagają też pewnej formuły organizacyjnej, na to są potrzebne pieniądze.
Ten protest... I protestujący mówili, że rząd te pieniądze ma i dlaczego nie chce tym protestującym tych pieniędzy dać?
Ja sądzę, że jest w tym dużo racji, dlatego że rozwiązanie problemu osób niepełnosprawnych moim zdaniem powinno zacząć się od bilansu finansowego. A potem należy przyjrzeć się, jak te pieniądze są dzielone, na jakie zadania i na jakie cele. Ostatecznie zawsze ważny jest człowiek i to, co trafia do osoby bezpośrednio, indywidualnie i do jej rodziny, to jest bardzo sensowne i potrzebne. I tutaj, jeżeli mówimy o reformie i mówi to o tym rząd, mówi pani minister Rafalska, ważne jest, istotne, aby zacząć z drugiej strony. Ile mamy pieniędzy, jaki jest ranking potrzeb i jaka jest ekonomia zrealizowania tych potrzeb w oparciu o pewne, czy to procedury prawne, czy też zwyczajne formuły organizacyjne.
Ale ci protestujący, pani pełnomocnik, mówią jasno, nasza największa potrzeba to 500 zł na rękę.
Trudno się dziwić.
Taki dodatek na życie.
Utrzymanie osoby bardzo zależnej przez rodzinę pociąga za sobą określone koszty. A poza tym mówimy jednak o jakości życia, która w dużym stopniu jest uzależniona od środków finansowych. Dzisiaj za wszystko trzeba zapłacić. Dyskusja, czy to ma być rehabilitacja, czy te środki mają być przeznaczone na rehabilitację medyczną, czy rehabilitację społeczną, o której czasami politycy zapominają, i wyjście do kina, czy do teatru, czy udział w imprezie sportowej jest absolutnie formą rehabilitacji społecznej, którą przewiduje także nasze ustawodawstwo. Więc wydaje się, że mówienie o tym, że musimy najpierw zreformować orzecznictwo, aby określić beneficjenta. No, ludzie, którzy mają status osoby niepełnosprawnej ze stopniem znacznym, to z definicji prawnej to są osoby, które są niezdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych samodzielnie.
Ja o to orzecznictwo jeszcze będę dzisiaj pytał, natomiast chciałem zadać pani takie osobiste pytanie. Pani od lat jest bardzo blisko związana z osobami niepełnosprawnymi, to jedno, a drugie, reprezentuje jednak pani stronę rządową, jest pani pełnomocnikiem wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny. Jak pani odbierała ten protest? Znalazła się pani w takiej sytuacji między młotem a kowadłem?
Nie, dlatego że ja doskonale rozumiem wszystkie formy wywierania nacisku na ludzi władzy, bo taka jest logika nie tylko w Polsce działania, taka jest logika na całym świecie i my jesteśmy tego świadkami, wystarczy obejrzeć doniesienia telewizyjne. Oczywiście można by się zastanawiać, czy wyjście, czy wejście w formułę tak agresywną i tak radykalną, czy to jest fortunne, bo oczywiście jakby zapytać zawodowych negocjatorów, to oni by powiedzieli, czego nie należy robić, albo co należy zrobić i na jakim etapie. I tutaj jest niewątpliwie potrzebna także i fachowa wiedza. Zarządzanie problemami społecznymi naprawdę wymaga wiedzy. Nie wystarczy mieć poparcie w demokratycznych wyborach, żeby rozwiązywać ludzkie problemy. Trzeba jeszcze na paru rzeczach się znać. I oczywiście decydent polityczny jest od tego, żeby podjąć słuszną decyzję, ale doradcy, fachowcy są od tego, żeby wskazać, w jaki sposób zrealizować taką czy inną decyzję. I tutaj chyba tego zabrakło.
Rząd zaprosił tych protestujących, którzy po 40 dniach opuścili Sejm, do dialogu, do rozmów. Oni wcześniej mówili, że oni uczestniczyli w takich rozmowach. Przez wiele lat te rozmowy nic nie dały. Czy może należałoby najpierw jakąś taką mapę drogową ustalić i sprawić, aby te rozmowy były konstruktywne?
To są takie bardzo teraz modne określenia. System, mapa drogowa, filary. Ale co to oznacza? Otóż wydaje się, że...
No oznacza to, pani pełnomocnik, że ustalamy sobie pewne cele, do których chcemy dojść i realizujemy to.
Tak, ale dla odbiorcy to czasami jest to nieczytelne. Bo w dobrych negocjacjach trzeba najpierw przygotować pakiet propozycji, ale również formułę realizacji tych propozycji. I tutaj niewątpliwie jest się na czym zastanowić. Z drugiej strony, proszę zobaczyć, mówimy dzisiaj, że tych ludzi uprawnionych do szczególnego wsparcia finansowego jest za dużo. To ja chciałabym zapytać, a ile to jest prawidłowy poziom? Ile wynosi prawidłowy poziom? Ile ich powinno być? No przecież tak nie można mówić. Jest tyle osób, ilu jest potrzebujących. Oczywiście kwalifikacja tych potrzebujących wymaga wiedzy i fachowych procedur, tak jak jest to w orzecznictwie i w ustawie naszej, którą realizujemy do tej pory. I teraz proszę popatrzeć, jaka jest narracja społeczna. Mówią sami niepełnosprawni, orzecznictwo jest złe i poprzez to orzecznictwo niektórzy ludzie nie otrzymują należnych uprawnień. A ja chcę zapytać, a może właśnie to są osoby, które w świetle tych kryteriów, czyli niezdolności do zaspokajania samodzielnie podstawowych potrzeb życiowych, może oni nie są tak niepełnosprawni.
No właśnie, dzisiaj w Polsce są 4 miliony ludzi z orzeczoną niepełnosprawnością, z tego prawie 1,5 miliona osób to ci, którzy mają orzeczenie o daleko posuniętej niepełnosprawności. Dlaczego ten temat poruszam? Goszczący w weekend w naszym regionie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział m.in., że staliśmy niezwykle zabałaganiony system orzecznictwa, jeśli chodzi o niepełnosprawność w Polsce. To orzecznictwo w ostatnich latach czy dziesięcioleciach było naprawdę bardzo dowolne. Tutaj pani pełnomocnik już powiedziała, że to wymaga korekty, to wymaga zmiany, ale jeśli już o orzecznictwie mowa, no to przykład z naszego podwórka. Wczoraj gmina Żnin zaczęła zbierać podpisy pod taką petycją w sprawie tego, aby w stolicy Pałuk powstał powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, bo powiat żniński jest jedynym powiatem w naszym regionie, który takiego zespołu nie ma. Jest szansa na to, że taki zespół tam powstanie? Muszą oni spełnić jakieś warunki?
System zespołu do spraw orzekania jest bardzo tkliwym systemem. Te zespoły przypisane są do jednostek samorządu terytorialnego, czyli są najbliżej ludzi mieszkających na danym terenie. To jest bardzo wygodne, ponieważ jest blisko do samych jednostek orzeczniczych, ale również starosta, który ma za zadanie zrealizować strategię dedykowaną ludziom niepełnosprawnym, taką strategię przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dysponuje dokładną bazą na temat, jakie to są niepełnosprawności, w jakim wieku to są ludzie oraz ile tych osób jest. Ja się nie mogę zgodzić z tym, że orzecznictwo jest zabałaganione. Tak mówią ludzie, którzy nie do końca może znają specyfikę tego orzecznictwa, bo proszę popatrzeć. Są bardzo precyzyjne w naszej ustawie kryteria. Są blisko ludzi mieszkających na danym terenie zespoły. Ja osobiście zawsze optowałam za tym, żeby każdy powiat miał swój zespół. Tworzenie centrów, które będą wymagały dojazdu, a konwencja o prawach osób niepełnosprawnych mówi, że odległość może być barierą, może być też powodem utrudniającym kontakt z jakąś instytucją, która ma zdiagnozować dysfunkcję, określić potrzeby i jednocześnie dać przepustkę do całego szeregu ulg i uprawnień. I jeszcze jedna rzecz. Proszę nie mylić systemu orzecznictwa i bałaganu rzekomego w systemie orzecznictwa z pewnym zamętem, który dla obywatela jest nieczytelny w systemie świadczeń społecznych. Przecież politycy, ja byłam na takiej rozmowie, brałam udział w takiej rozmowie w telewizji, gdzie pan senator Ulewski powiedział, ja się sam w tym gubię. I rzeczywiście trzeba by było tutaj uporządkować, jakie ma być kryterium wypłacania konkretnych pieniędzy. Uporządkujmy system świadczeń, policzmy pieniądze i zostawmy jednostki, które dzisiaj działają w okowach KPA, a więc nie mówmy, że to jest długie orzekanie, a po drugie, pamiętajcie Państwo, że wydanie decyzji orzeczniczej składa się z trzech etapów. Tylko w jednym uczestniczy osoba zainteresowana. A więc nie można powiedzieć, że w ciągu 15-20 minut został ktoś uzdrowiony. Tam była analiza dokumentacji. Ten człowiek przychodzi zdiagnozowany. Nie stawia się diagnozy na posiedzeniu składu orzekającego, tylko się wyciąga z uczynionych diagnoz medycznych kwintesencje. Mówienie, że lekarze, u których my się leczymy, nie znają się na niepełnosprawności, na określeniu dysfunkcji, jest po prostu mówieniem prawdy jest obraźliwy wobec tej grupy zawodowej.
Wróćmy jednak do klu mojego poprzedniego pytania. Czy Żnin ma szansę na to, aby ten powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności tam powstał? Pani już powiedziała, że jest za tym, aby w każdym powiecie taki zespół był.
I myśmy rozmawiali z władzami tego powiatu wielokrotnie. Czy przypadkiem nie byłoby stosowne, żeby tam powstał zespół? Nie ma takich przeszkód. Oczywiście jest to poprzedzone pewną analizą możliwości, bo musi być obiekt, muszą być specjaliści, a poza tym wyrażona musi być, to jest w porozumieniu z wojewodą i w konsultacji z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Także zielone światło jest.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK była pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny, pani Aleksandra Peplau.
Dziękuję Państwu.